Otwórzmy list do Filipian, 3 rozdział i przeczytamy od 1 wersetu do końca. List do Filipian, 3 rozdział od 1 wersetu. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się, dla was jest to zabezpieczeniem. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele, jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia 8, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek beznagany. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznając ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznając za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która wywodzi się z wiary w Chrystusa Jezusa, sprawiedliwości z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Niejako bym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Bądźcie naśladowcami moimi i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępują jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Przeczytaliśmy 3 rozdział listu do Filipian, ale chciałbym się skupić bardziej na pewnym temacie, który się przez ten list przewija. W całym liście widać ten temat i też wydaje mi się taki dobry zwyczaj, jaki tutaj Darek wprowadza. Zachęcam wszystkich, żeby sobie w domach przeczytali na spokojnie cały ten list. Jest on krótki i zobaczyli, czy to, co mówię, ma sens. A więc tak, na początek kilka takich informacji wstępnych na temat tego listu. Pisze ten list Paweł. Paweł go pisze do Filipian, jak pewnie się domyśliliśmy. Pisze do Filipian i w tym czasie, kiedy go pisze, znajduje się w więzieniu. W więzieniu, nie pisze w tym liście, w jakim więzieniu się znajduje, gdzie to więzienie było, ale większość komentarzy, biblistów mówi, że najprawdopodobniej był w więzieniu w Rzymie. Nie było to też takie więzienie, że nie miał prawa wyjść, znaczy wyjścia może nie miał. Taki bardziej areszt domowy, że przychodzili do niego ludzie i on miał jako taką wolność. Co jeszcze? Pisze ten list razem z Tymoteuszem, który jest jego współpracownikiem i współautorem tego listu. Podobno też w tym liście nie ma za wiele jakichś takich informacji historycznych, ani też takich zagadnień teologicznych, tak mówią komentarze. Ale tak jak już mówiłem, pewien temat przewija się przez cały ten list i na to chciałbym zwrócić uwagę. Od początku widać w nim taką, nie wiem, czy to można nazwać walkę, pewnego rodzaju walkę. Na przykład w 1 rozdziale od wersetu 14 do 18. Sytuacja jest taka, że Paweł dostał się do tego więzienia i są bracia Są bracia, którzy przez to, że on się dostał do więzienia, widząc jego postawę, taką, że on się nie ugiął, dalej zwiastuje Ewangelię. Zwiastują Ewangelię tym bardziej, doznali takiego pocieszenia i zwiastują Pana Jezusa z tego powodu. Przeczytamy może od 13, od 12, pierwszy rozdział. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Także więzy moje za sprawą Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. A większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością bez bojaźni głosić Słowo Boże. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory, inni natomiast w dobrej myśli. Jedni z miłości, wiedząc, że jestem tu, aby bronić Ewangelii, drudzy zaś głoszą Chrystusa z kłótliwości, nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich. Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany. Czy obłudnie, czy szczerze. Czyli widzimy tutaj też od razu taką drugą grupę ludzi, którą no nie do końca sobie tak umie ich postępowanie zrozumieć. Ale co ciekawe, zawsze myślałem sobie, jak to czytałem, no są jacyś ludzie nieszczerzy pewnie, niewierzący. Ale co ciekawe, Paweł tutaj nie robi jakiejś drugiej grupy ludzi, tylko pisze, że większość braci nabrała otuchy. Z tego jedni robią to szczerze, jedni robią to nieszczerze. I widzimy w tych ludziach, którzy robią to nieszczerze, że robią to z zazdrości i przekory, czyli z takiej kłótliwości, żeby wzmóc ucisk jego więzów. Nie wiemy z jakiego powodu, może dlatego Paweł, może myśleli, że mają coś lepszego do zaoferowania. Paweł znalazł się w więzieniu, więc mówią, widzicie, Paweł wam głosił, a teraz siedzi w więzieniu. Co to za człowiek, co to o nim świadczy? I przez to głoszą Ewangelię. I o ile ciężko mi zrozumieć właśnie to postępowanie, i myślę, że nam wszystkim, to jednak jest to dosyć ludzkie zachowanie. Nie wiem, czy się zgodzicie, że to jest takie ludzkie w nas, że na przykład komuś się podwinie noga, ktoś coś zrobi nie tak, no to ja od razu, a to ja ci tu pokażę, że ja potrafię tu lepiej. I niekoniecznie musi to się odnosić do takich sytuacji, jak właśnie ty, patrz jak ty zwiastujesz, coś ci tu nie wyszło, to ja ci teraz pokażę, jak ja lepiej będę ogłaszał Chrystusa, bo jeśli do takiego czegoś by doszło w naszym przypadku, wydaje mi się, że nawet by to mogło być pożyteczne, byleby tylko Chrystus był zwiastowany. Ale na przykład takie sytuacje ludzkie. Załóżmy, że jest spotkanie, piszesz coś na tablicy, zostałeś poproszony i piszesz. I popełniasz jakiś błąd. I popełniłeś ten błąd i ktoś zauważył ten błąd i ciebie poprawia. No i ty tam siedzisz zdenerwowany i piszesz, no dobra, poprawiam. I nie umiesz tego poprawić tak, jak ma być. I poprawiasz. I po prostu już w końcu się zdenerwujesz, poprawiasz całkiem inaczej niż ta osoba chciała, ale też jest dobrze. Czyli wychodzisz w tym momencie na swoim. Pokazujesz, ja ci pokażę, że da się zrobić to inaczej. Albo inna sytuacja, załóżmy, że siedzimy sobie przy stole, załóżmy jakieś roboty zborowe, siedzimy przy stole i jemy. I jest jakiś młody człowiek, siedzi w czapce i je. Wbrew pozorom wielu młodych ludzi nie wie, że w czapce się nie je. No i jest taki człowiek, je w tej czapce i ktoś mu zwraca uwagę i on mówi, dobra, zdenerwowany, ściąga tą czapkę. Ale za tydzień ta sama sytuacja, też jedzą przy stole, on bierze ze sobą trzech kolegów, przychodzą wszyscy w czapkach, byle tylko pokazać, że da się i postawić na swoim. Albo taki ostatni przykład, teraz zboże się trochę zmieniło, były remonty i załóżmy, ktoś szczerze coś robi z serca, żeby się przysłużyć zborowi, żebyśmy mieli fajne pomieszczenie. Malujemy ściany. I jest wszystko ładnie pomalowane. Jedna ściana jest żółta. Cieszysz się, że to zrobiłeś, ale przychodzi ktoś inny, komu się to nie za bardzo podoba i uważa, że ta ściana powinna być na przykład czerwona. I ci mówi, no, że to mogło być lepiej zrobione. Ty sobie wtedy pomyślisz, jak tak mówisz, to sobie to sam rób, dziękuję bardzo, nie? No i to jest taka błaha sytuacja. Ja wiem, że to się wydaje nawet może teraz śmieszne i niepasujące do tego tematu, ale chciałbym to pokazać bardziej to, że przez takie małe sytuacje, w których się ćwiczymy właśnie nasze postępowanie takie i uniżanie samego siebie, bo jeśli w takich małych sytuacjach nie jesteśmy w stanie z siebie zrezygnować dla dobra drugiego człowieka, albo coś przeboleć, to jak my to będziemy w stanie zrobić, kiedy ktoś nam tak przysłowiowo wbije nóż w plecy, albo jak mamy zareagować, jak niesłusznie ktoś nas o coś posądzi i my wtedy mamy pokazać uniżoną postawę, albo jak faktycznie coś źle zrobimy, ale jesteśmy zbyt dumni, żeby się uniżyć i żeby pokazać, że coś źle zrobiliśmy. Jak mamy być uprzejmi, kiedy wszyscy się od nas odwrócili? A no, mówiąc do przykładu dzisiejszego, jak mamy błogosławić Pana Boga, cieszyć się ze zbawienia, podczas gdy umiera nam cała rodzina, skoro w takich małych rzeczach nie umiemy się uniżyć. W tym liście dalej też pojawia się podobny temat, na przykład w drugi rozdział przeczytamy od 1 do 4. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha, miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Widzimy tutaj, znowu pojawia się temat, nie czyńcie nic skutliwości, ani przez to, żebyście to wyszli na swoim, żeby przez wzgląd na waszą chwałę. Wcześniej ten temat pojawiał się w kontekście tych braci, którzy chcieli Pawłowi dopiec i czynili coś. A tutaj widzimy, że pojawia się to już w kontekście sytuacji, jaka jest u Filipian. Mają problem z brakiem jedności i czynią coś skutliwości. Dalej idąc, potem widzimy przykład uniżenia w Panu Jezusie od 5 do 11. A potem od 12 do 18 Paweł pisze jakby taką poradę. Poradę, jak sprawować te swoje zbawienie. Pisze: przeto umiwani, jak zawsze nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. I tak dalej pisze. Potem dochodzi do takiego wersetu, mówi: czyńcie wszystko bez szemrania i bez powątpiewania. I w takim kontekście uniżenia pisze takie słowa. Ja zawsze sobie myślałem, proste słowa, czyńcie wszystko bez szemrania, czyli szemranie inaczej narzekanie, no to nie narzekać i nie powątpiewać, zawsze wierzyć. Pan Bóg to jakoś ułoży. Ale co ciekawe, to słówko powątpiewania, jak sobie sprawdziłem, to ono dosłownie można przetłumaczyć bez rozważań, zamysłów. I to słówko często pojawia się w takich fragmentach i odnosi się do myślenia, na przykład wywyższania siebie albo myślenia na temat innych. Na przykład to słówko jest w Ewangelii Łukasza 5:22. Fragment taki. Wtedy uczeni w piśmie i faryzeusze zaczęli zastanawiać się i mówić, któż to jest, co bluźni. Kto może grzechy odpuszczać, jeśli nie Bóg jedynie? A Jezus poznał myśli ich i odpowiadając, rzekł do nich, cóż to rozważacie w sercach waszych? Czyli po prostu odnośnie tych myśli, oni myśleli źle wobec Pana Jezusa, że coś źle robi. Też w Łukasza 9:46 jest podobna sytuacja, tylko uczniowie myślą, przyszło im też na myśl, czyli uczniom, kto by z nich był największy pośród nich. Jezus zaś wiedząc o tej myśli ich serc, wziął dziecię i postawił je przy sobie. To jest właśnie ta myśl w ich sercach. Też podobne słówko jest w Jakuba od 2 rozdziale, od 1 do 4, jest taka sytuacja. Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Chrystusa Jezusa, naszego Pana chwały. Bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, a wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście, ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście, ty stań sobie tam lub usiądź u podnóżka mego, to czy nie uczynilibyście różnicy między sobą i nie stalibyście się sędziami, którzy fałszywie rozumują? To jest właśnie to fałszywe rozumowanie. Nie wiem jak dla was, ale mi na przykład jest bardzo łatwo pomyśleć o kimś innym, że jest gorszy. Na przykład patrzę na kogoś, zrobił coś złego i mówię sobie, no nie, ludzie, ten człowiek, on pewnie nie może być wierzącym człowiekiem. Jak to tak można? Albo już takie nawet błahe sytuacje. Ktoś idzie w potarganych gaciach, w pofarbowanych włosach. Jak to tak można? Albo jest jakaś sytuacja, ktoś się nawraca, a ja sobie myślę, nie, on się chyba nie nawrócił, to pewnie przez emocje. Ja nie chcę teraz robić takiego jakiegoś takiego luzu dawać ludziom, żeby było łatwo, ale po prostu pokazuje takie sytuacje, że bardzo łatwo jest mi osądzić drugiego człowieka. A co ciekawe, na początku już tego listu Paweł pisze coś takiego. W 7 wersecie 1 rozdziału. I tak jak mówię, może się wydawać, że ja teraz wyrywam te fragmenty z kontekstu, ale moim zdaniem ten kontekst tam się ciągle przewija. Słuszna to rzecz, abym tak myślał o was wszystkich, dlatego że mam was w swoim sercu. To pisze Paweł do tych Filipian. Boście wszyscy wraz ze mną współuczestnikami łaski. A co on o nich myślał? Myślał o nich tak. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Oni już uwierzyli w Ewangelię, rozpoczęło się w nich dobre dzieło. Paweł wierzy w to, że Pan Jezus ich do końca doprowadzi. Potem dalej pojawia się nam w drugim rozdziale od 19 do 24 wzmianka o Tymoteuszu. I Paweł chce wysłać do Filipian Tymoteusza, aby ich tam pocieszył, pokazał im jak postępować, bo mówi o nim, nie mam drugiego takiego, w 20 wersecie to jest, albowiem nie mam drugiego takiego, który by tak szczerze troszczył się o was, bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Czyli widzimy, że Tymoteusz jest podany jako przykład dobrego pracownika, który szuka dobra tych ludzi, bo co jest Chrystusowe? Chrystusowi jesteśmy my jesteśmy własnością Chrystusa. Potem pojawia się moim zdaniem ciekawa postać od 25 do 30. Nie będę tego czytał, tylko tak wspomnę. Pojawia się Epafrodyt i to jest człowiek, o którym Paweł w tym liście możemy się dowiedzieć, że on został wysłany przez Filipian, żeby zanieść Pawłowi dar. Filipianie uznali, że Paweł jest w potrzebie, zebrali dla niego dar i Epafrodyt miał iść i go zanieść. I też najprawdopodobniej usługiwać Pawłowi w jego potrzebie. Tak na pierwszy, no i podczas tej drogi, nie wiem czy podczas drogi, czy jak już tam doszedł, on zachorował i był bliski śmierci, tak pisze o nim Paweł. I wiadomo, Paweł się smucił, ale mówi, że Pan Bóg go z tego wyratował, on nie umarł, wyzdrowiał. I ja się z tego cieszę, żebym nie miał większego smutku, żebyście wy nie mieli smutku i ja go posyłam z powrotem do was. I tak na pierwszy rzut oka, no to co ten człowiek robi? Praktycznie nic, on bierze pieniądze, idzie, pokonuje tą drogę i ma przynieść pieniądze Pawłowi, które mają mu posłużyć. Przy tym zachorował i prawie umarł. Ale Paweł w 29 wersecie pisze o nim, jak go wysyła z powrotem. Przyjmijcie go więc w Panu z wielką radością i miejcie takich ludzi w poszanowaniu. Dlatego, że dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci, narażając na niebezpieczeństwo życie swoje. Czyli tego człowieka, który poszedł, można powiedzieć, prosty chłop, po prostu była potrzeba i on poszedł to wykonać, żeby ta Ewangelia przez Pawła była dalej zwiastowana. Wziął pieniądze i poszedł. I Paweł mówi, takiego człowieka szanujcie. I właśnie po takich fragmentach wchodzimy do trzeciego rozdziału, który przeczytaliśmy. I mówi, zaczyna Paweł tak. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Radujcie się w Panu. W tym liście pojawia się kilka razy, bardzo dużo. Ale powiedziałbym, że równie często, co radość w Panu, pojawia się temat właśnie takiej kutliwości, nieszczerej pracy. I moim zdaniem nie jest to przypadek, że podczas gdy jest kutliwość, nieszczera praca, Paweł pisze o tym, żeby się radowali. Na przykład mi jest bardzo często bardzo łatwo mi jest popaść w smutek i zacząć się zastanawiać, czy jest w ogóle dla mnie jakaś szansa. Jeśli ktoś mi mówi, no ty jesteś zły, masz problem tu i tu, a jak tego nie rozumiesz, no to ja nie wiem, czy w ogóle jest dla ciebie jakaś nadzieja. Wypomina ci, gdzie uchybiasz i to nie jest tak, że nie uchybiam, bo ja wiem, że robię źle, że dużo rzeczy robię źle i wiem, że mam z czymś problem, ale ktoś ci to wypomina zamiast prowadzić do Chrystusa i ci jakby pomóc. To ci będzie pokazywał, co ty źle robisz. I nie chcę tutaj też przez to robić takiej opcji, żeby grzeszyć, żeby żyć łatwym życiem, bo to nie o to chodzi. I dalej Paweł pisze coś takiego w tym pierwszym wersecie. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się, dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Czyli tak jakby mówi, podsumuję wam to, piszę już to, kolejny raz, ale jeszcze raz wam to napiszę, żebyście wiedzieli, żebyście pamiętali, żebyście mieli zabezpieczenie. Potem pisze, strzeżcie się złych pracowników, przesady w obrzezywaniu. I potem mówi, my bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. I pisze, chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. I podaje od 4 do 6 wersetu wszystkie rzeczy, które mogłyby powodować, że on jest lepszy i może nawet lepszy od wielu ludzi, którzy tam się znajdowali, którzy mieli jakąś tam przeszłość, żyli dobrze, fajnie, chodzili z podniesioną głową. Ale on pokazuje, że to wszystko, co miałem, to jest nic nie warte. I wtedy pisze 7 i 8 werset. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznaję ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Czyli jakby wszystko to, czym po ludzku bym się mógł chlubić, wszystko to, co jakoś tam może się wydawać wartościowe, to uznaję za nic. W oryginale tłumaczenie te śmiecie to jest za gnój, czyli coś nic niewartego. Żeby zyskać Chrystusa. I co to jest te zyskanie Chrystusa? W 9 wersecie pisze, i znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która wywodzi się z wiary w Chrystusa, sprawiedliwości z Boga na podstawie wiary. Czyli jakby wiemy już z wcześniejszych fragmentów, jaki był tam problem, jakie były postawy ludzi. Byli ludzie, którzy wywyższali siebie, poniżali innych, szukali błędów innych, mieli lepsze zdanie na temat siebie najprawdopodobniej, głoszący z zazdrości, głoszący dla swojej korzyści, przesadnie narzucający zasady i robiący różnice między ludźmi. Ale Paweł pisze, że ja chcę się znaleźć w Chrystusie, własnej sprawiedliwości nie mam, opartej na tym, co ja robię, tylko sprawiedliwość, która się wywodzi z wiary. I 10 werset pisze, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, abym tym sposobem dostąpił zmartwychwstania. Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. W tym 11 i 12 wersecie tak jakby Paweł równa zmartwychwstanie z doskonałością. Pisze, niejako już bym to osiągnął, to zmartwychwstanie i niejako już bym był doskonały. Jeszcze co do 10 wersetu. Pisze, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. I pytanie, co to jest to podobieństwo w Jego śmierci? Wcześniej też Paweł pisał już fragment, który myślę wszystkim nam jest dobrze znany. W 2 rozdziale od 5 wersetu. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobnym ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Czyli widzimy przykład Pana Jezusa, który się uniżył, wyzbył się swojej chwały, wszystkiego, co miał. Chociaż był Panem wszystkiego, to się poddał, jakby uniżył na krótki czas, tylko po to, żeby grzesznych ludzi ratować. Paweł chce się stać podobnym do Pana Jezusa w tym obrazie. I 12 werset pisze, niejako już bym to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Czyli to nie jest tak, że Paweł dostał te zbawienie i sobie siedzi i czyni dalej tak, jak czynił, ale on dąży do tego, żeby pochwycić te zbawienie, pochwycić tą doskonałość. Stara się, robi to, żeby stawać się podobnym do Pana Jezusa, ale możliwość tego jest tylko przez to, że już został pochwycony przez Chrystusa. I 13 werset pisze, bracia, ja o sobie samym nie myślę, że już pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Czyli on sam o sobie nie myśli, że już jest doskonały, chociaż po ludzku mógłby tak myśleć, że już jest lepszy od kogoś, ale zawsze pamięta o tym, że musi się starać, musi pamiętać o tym, że tak naprawdę nic nie zrobił, czym by sobie mógł na to zasłużyć, i zawsze pamiętać o tym, pisze tu, zapominając to, co za mną i zdążając do tego przede mną. Zapominając, czy to o dobrych rzeczach, którymi by się mógł szczycić, czy to o złych rzeczach, które popełnia, ale wyznaje i idzie dalej, do przodu. Zmierza do nagrody w górze. Ciekawe, co to jest ta nagroda w górze, ale myślę, że to się wyjaśni za chwilę. I pisze 15 i 16 werset. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Pośród ludzi, którzy myślą, że są lepsi od kogoś, którzy myślą, że są doskonalsi, on mówi, wszyscy myślcie tak, jak wam to teraz napisałem. Wszyscy dążcie do tego, żeby się uniżyć. A jeśli o czymś inaczej myślicie, to nie ma takiej opcji, bo bez uniżenia Pan Bóg będzie wam to musiał pokazać, bo bez uniżenia jakby nie mamy prawa dostępu do Boga. I 17 werset pisze coś takiego. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. I te słowa wydają się takie, no, chlubi się sobą Paweł. Co on robi? I on bardzo często tak pisze. Na przykład w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, 31-35, Paweł się żegna z starszyzną efeską. Tam jest też trochę inny temat, ale też błaga ich o to, żeby się troszczyli o ludzi, żeby pamiętali o tym, jak on to robił, że zawsze ich napominał, jak trzeba było, jak coś źle robili, ale że zawsze starał się podnosić słabych, pamiętając na słowa Pana Jezusa, który mówi, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Tak samo na przykład w 1 Koryntian 10:33-11:1, tam Paweł to mówi w takim kontekście, mówi, że nie zabiegam o to, żeby mieć dla siebie dobrze, tylko żeby... Albo przeczytam to, bo zapomniałem. Jest taki bardzo krótki fragment. Pisze, jak i ja staram się pod każdym względem podobać się wszystkim, nie szukając korzyści własnej, lecz wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. Bardzo często Paweł tak pisze i często w kontekście właśnie takiego uniżenia samego siebie, żeby inni mogli zobaczyć w tobie Pana Jezusa. I odnosić się to do takich rzeczy. Na przykład Paweł nie chciał złupić ludzi pieniężnie, nie chciał od nich pieniędzy, ale sam zaspokajał swoje potrzeby, żeby nie być dla nich problemem. Napominał każdego, żeby pamiętali o łasce i się nie chlubili. Nie szukał swojej korzyści, ale innych. Wspierał słabych, zachęcał do odwracania się od grzechu. Zawsze wskazywał, że dzieło naszej doskonałości dokończy Pan Jezus, bo w innym razie nasze starania są daremne. I tak samo ten fragment potem też mówi jeszcze o ludziach, o których teraz mówi z płaczem, bo się stali wrogami Krzyża Chrystusowego, ale fragment ten kończy się tak. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Czyli jakby koniec końców mamy się starać, ale dokończy tego dzieła Pan Jezus. Jak przyjdzie po nas, przemieni nasze ciała, wtedy już będziemy doskonali. Cała chwała idzie tak naprawdę do Niego. My się nie mamy czym chlubić. I kończąc już, nie chciałbym, żeby to brzmiało jak takie zachęcenie do lekkiego chrześcijaństwa, czy też do pobłażania grzechowi, bo wydaje mi się, że nie taki w ogóle był wydźwięk tej wypowiedzi Pawła. Ale często mówimy coś takiego, no, że teraz się mówi tylko o miłości, a nie mówi się o trudzie związanym z chrześcijaństwem. No i w pewnym aspekcie to jest prawda, ale wydaje mi się, że to przez to, że miłość jest teraz dosyć przekręcona i kojarzona z czymś innym niż tak naprawdę jest. A ja wręcz przeciwnie uważam, że miłość chrześcijańska to jest najtrudniejsza rzecz, bo to wymaga cierpliwości, uprzejmości, uniżenia siebie, szukania korzyści innych, a nie swojej, niewynoszenia się nad innych, postępowania sprawiedliwie, wierzenia wszystkiemu, znoszenia wszystkiego ze strony innych i tak dalej. Czyli wszystkie cechy, które tak naprawdę nie są ludzkie i które nie są dla nas normalne. I jednak mamy przykłady w Biblii, na przykład w liście do Filipian, mamy przykład Pana Jezusa, który się uniżył dla nas. Czy też mamy przykład Pawła, który też się uniża w wielu rzeczach, żeby zdobywać ludzi dla Chrystusa. Więc starajmy się, żebyśmy to nie my stali się złymi pracownikami, lecz ludźmi, o których właśnie tak można powiedzieć, że postępują według wzoru, jaki mamy w Chrystusie. Amen.